stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Shwing, shwing, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Shwing, 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 shwing. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Shwing, shwing, because he hates any music played at the appropriate level. Shwing, shwing, shwing.
Witam wszystkich, 14 września roku pańskiego 2011, to jest audycja Shwing, odcinek 119. Ja nazywam się Konrad Okoński, a razem ze mną w studiu...
Michał Niewiara.
Tak jest, entuzjazm w twoim głosie. Chyba widziałeś w tym tygodniu dużo dobrych filmów.
Nie, ja dużo nie spałem w tym tygodniu. Aha. Pozwoli, że sobie czasami pochrapię podczas twoich wypowiedzi.
Nie, będę bardzo oburzony wtedy. Chrap to... po sobie podczas swoich wypowiedzi, do cholery.
No dobrze.
O Jezus. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, co widzieliśmy w tym tygodniu. I chyba ja nie będę mógł pochwalić się niczym nowym. Ty będziesz mógł za to pochwalić się czymś nowszym.
Tak w miarę, no. Z tego, co widziałem, co napisałeś, to nie zobaczyłeś za wiele dobrych rzeczy. O, to... Chociaż to nie jest nic nowego.
O, ble, 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 ble. Widziałem trochę dobrych rzeczy. Wzięło mnie trochę na wspominki i stwierdziłem, że muszę zobaczyć sobie bardzo stary film, który uwielbiałem jako dziecko.
Casablanca.
Nie wiem, nie widziałem Casablanki.
To jest stary film, no.
I zobaczyłem sobie Hakerów w reżyserii reżysera Iana Softleya, który zdaje się robić filmy absolutnie każdej jakości, bo to jest reżyser K-Paxu między innymi, który też widziałem zaraz potem. Hakerzy okazali się
gorsi
słabi.
Niż pamiętałeś.
Nie, powiem ci, że jeśli go widziałeś jako dziecko, to dalej będzie ci się podobał, a jeżeli widziałeś go jako starsza osoba, to raczej ci się nie podobał wtedy ani teraz i nawet Angelina Jolie nie uratuje.
Ja tylko pamiętam, że miała krótkie włosy i to tyle. Zlało mi się to trochę z... Jak się nazywa ten film? Kosiarz umysłów.
Nie widziałem Kosiarza umysłów.
Ale nie, czy tutaj były jakieś 3D, coś takiego?
Tak, każde hakowanie było chodzeniem w 3D po jakichś dziwnych budynkach wirtualnych, wspinanie się na wieży czy coś tam.
Ale czekaj, zobaczę, kto grał w tym Kosiarzu.
Weź to sprawdź. Ale stary, powiem ci, że Angelina Jolie, młoda, ta dziewczyna ma taką twarz wyjątkową, jest kompletnie niepodobna do jakiejkolwiek innej istoty ludzkiej.
I była brzydka jak cholera, nie?
Nie, była świetna właśnie, była śliczna.
Ty, Pierce Brosnan grał w tym...
W Hakerach?
Nie, w Kosiarzu Umysłów. W Kosiarzu Umysłów, ale... O, pamiętasz, że grał w Bondzie, to jest sukces.
A to nie
sukces.
Jest jakiś ten? A to nie... No, on był najlepszym Bondem dla mnie. Znaczy, najbardziej mi się kojarzy z Bondem, może tak. Ale Kosiarz Umysłów to nie jest horror jakiś?
Co to jest science fiction produkcji japońsko-amerykańsko-brytyjskiej?
Spoko, może sobie to spróbuję, cholera, bo to jest jeden z tych filmów, których nie było
to,
słuchaj,
to jest, jak to mówi nam film web, jest to bardzo luźny przekład opowiadania Stephena Kinga.
No dobra, no to spróbuję.
Jak zwykle luźne przykłady opowiadań Kinga są zazwyczaj beznadziejne, więc ten film chyba nie był za dobry.
A no wiesz co, ze Stephenem Kingiem jest różnie, dlatego że on był jest bardzo, bardzo chyba najczęściej ekranizowanym autorem w ogóle. Także...
True.
Słuchaj, zaraz po tym, właśnie po Hakerach obejrzałem sobie K-Pax, bo wszyscy mi mówili zawsze, że to jest dobry film. Wiem, że ścieżka dźwiękowa jest zajebista.
I już sam film... Pamiętam.
Jest to charakterystyczna bardzo, ale jest świetna, także... Także polecam ścieżkę dźwiękową, nawet jeśli nie sam film, ale sam film również był dobry, chociaż trochę teraz już jest to taki przejedzony temat, nie? Temat typu, mamy tutaj pokazaną rzeczywistość i alternatywę, która jest prezentowana przez jedną z postaci i musisz się zdecydować jako widz, która z tych rzeczy bardziej ci odpowiada, nie? Bo tak naprawdę twórcy filmu dają ci wybór, żebyś sobie wierzył w co chcesz.
A o ile wiem... Teraz może kłamię troszkę, ale tak pamiętam, że K-Pax jest na podstawie książki i film jest tylko połową tej książki.
O, to ciekawe. I chyba widziałem gdzieś książki w Empikach i tylko miały okładkę filmu i to mnie zawsze odstrasza.
No,
w sensie
tak.
Na okładce, wiesz, twarzy aktorów.
Tak, ale...
Gra Tron teraz.
No, to jest straszne. W ogóle mnie to trochę tak przeraża. Byłem na planie filmowym, kręciliśmy taki film dla muzeum archeologii w Poznaniu. I w ogóle, obszar, jaki patent. Kolesie odkopali fragment wału z X wieku, a przynajmniej uważają, że to jest z X wieku.
Brzmi seksownie.
Więc postanowili wywalić 90 tysięcy złotych na to, żeby powstał film. Niestety, kurwa, w 3D.
A co, nie robicie go dobrze?
Nie, wiesz co, może będzie dobrze, bo faktycznie każde ujęcie zostało nakręcone w 3D takimi samymi kamerami jak Bitwa Warszawska. Więc o ile czegoś nie schrzanili tam już przy...
Pewnie tymi samymi kamerami.
Nie, akurat dopytywałem się, czy to ten sam model, ale...
Nie, ten sam egzemplarz pewnie.
Tak, nie.
Chyba weźmie kasę na nowe kamery.
No i właśnie mieliśmy Woju, Słowian taki i ci kolesie z muzeum doszli do takiej paranoi, że sprawdzali, czy ci wojowie, bo to byli germańscy wojowie, mają odpowiednie sprzączki, guziki i tak dalej, mimo że nawet na nich nie ma najazdu takiego, żeby było zbliżenie.
Stary, ale to też jest czasem dobre podejście. Czytałeś ten artykuł, gdzie koleś twierdził, że Gra o Tron to jest żałosny serial? I kiedy przeczytałem artykuł, okazało się, że jedyne, co kolesiowi nie pasowało, to, że Lord Eddard ma na plakacie szyte maszynowo rękawiczki.
Wow.
Powiedział, że po co wydawać tyle pieniędzy i starać się, żeby większość rzeczy była uszyta prawidłowo, zgodnie z realiami, kiedy tutaj na plakacie pieprzą sprawę i dają mu rękawiczki szyte maszynowo.
Ale chyba nawet Boromir miał szytę maszynową. A tam jeszcze większy budżet.
Nie, no tak, ale tutaj chodzi o to, że na plakacie, nie, że widać od razu, przynajmniej jeśli ktoś na to patrzy, ja bym tego nie zobaczył.
Nie, ja tego nie zauważyłem.
Także jak zobaczysz ten taki najbardziej słynny plakat, gdzie on siedzi w tej swojej pozie, tak, taki ja na tronie, no to tam ma takie rękawiczki. Jak się przyjrzysz, to rzeczywiście mają taki szef. No ja nie wiem, ja się na szwach nie znam, ale pewnie jest maszynowy, cholera wie.
Nie, to tacy ludzie są bardzo smutni, to tak jak...
Nerd!
Nerdy, no. A tak a propos to, a propos Gry o Tron, to zgarnęli nagrodę Emmy za czołówkę serialu.
Bardzo, bardzo zasłużenie zresztą.
Bardzo, bardzo ciekawe, co wymyślą do drugiego sezonu.
No, pewnie zrobią wariację na ten sam temat, nie?
No, pewnie
szkoda
tak.
Byłoby inaczej. I gdyby zmienili ścieżkę dźwiękową, to byłoby mi przykro.
O tak, ta muzyka jest świetna.
Dobra, czekaj, muszę skończyć moją opowieść.
A no tak, ty byłeś przy hakerach.
Tak, byłem przy K-Pax teraz, ale potem po K-Pax. Generalnie miałem taki tydzień oglądania filmów, bo miałem dużo do zrobienia przy komputerze, a jakiś czas temu stwierdziłem, że mi się wygodnie pracuje, trochę wolniej, ale wygodnie, kiedy sobie leci jakiś gówniany film, którego nie muszę do końca oglądać. Więc postanowiłem zrobić wielką fiestę z Brandonem Fraserem. Brandon Fraser.
Myślałem, że postanowisz jego przelecieć. No.
Nie, i pierwsza rzecz, którą wziąłem na, że tak powiem, monitor, to był film Inkheart, który też jest w reżyserii Iana Softleya, czyli kolesia od K-Pax i Hakerów. I Inkheart okazał się niezbyt dobrym filmem, ale z naprawdę fajnym pomysłem, także świetnie mi się go oglądało. Jest o facecie, który wszystko, co przeczyta, wyciąga tak jakby z książki do świata rzeczywistego.
Aha.
Jest tak zwanym srebrnoustym. I cała historia zaczyna się w momencie, kiedy on już jest ojcem i kiedyś w przeszłości coś zrobił, wyczytał z książki coś złego i namotał generalnie strasznie i teraz czasem, wiesz, spotykają go ci ludzie, których sam wyczytał na przykład i jakieś tam tragedie. Także naprawdę, naprawdę fajny pomysł i polecam film, mimo że nie jest to może najlepszy film pod słońcem. Ale zaraz potem stwierdziłem, że obejrzę Mumię. Pierwszą. Ale Mumia, mój drogi, okazała się... Mumia jest w reżyserii tego. Stevena Sommersa, który zrobił pierwszą i drugą część. Jest tak dobrym filmem, jest naprawdę świetna. Pierwsza część jest świetna. Świetni bohaterowie, super prowadzona akcja, jest ekstra. Druga jest słabsza i trzecia jest ta z Jetem Lee. Kojarzysz trzecią?
Tak.
Tomb of the Dragon Emperor chyba. I ta jest najsłabsza ze wszystkich. Jest już inny reżyser, jest inna aktorka, ta jego żona. Jest dużo słabsza.
Ojej.
Jest mnóstwo dziwacznych decyzji. Na przykład jest scena...
To była ta Rachel Welsh?
Rachel Weisz, nie jestem pewien. To w jednej dwójce.
Ta z wielkimi brwiami.
Tak, ale ona jest świetna. Świetna była w pierwszej i drugiej części. Bardzo fajną postać stworzyła. Ale słuchaj, bo wyobraź sobie taką scenę. Mi się wydaje, że kiedy wynajmujesz tego kolesia, Jetta Lee, do filmu, to płacisz mu od ilości scen walki, bo oni naprawdę bardzo go oszczędzali. Była na przykład scena, w której pojawiły się Yeti. Generalnie identyczne scenerie jak z Uncharted, bo również szli do tej Szambali, czy jak to się nazywało, taka w Tybecie, taka kraina dobroci.
No to chyba Szambala, ale...
Nie Szambala, ona się nazywała.
Znaczy nie wiem.
To jest na Ash. I słuchaj, identyczne sceny, identyczne miejsce w Uncharted i także takie same Yeti. Ale kiedy była okazja, żeby zrobić scenę walki Yeti versus Jet Li, to on krzyknął jakimś dziwnym, potężnym głosem i one uciekły wszystkie. Także byłem strasznie rozczarowany tą trzecią mumią, chociaż wszystkie trzy były spoko, o czym przekonałem się oglądając kolejny film, ostatni już, Journey to the Center of the Earth.
Jezus Maria, ty postanowiłeś sobie wsadzić ananasa w dupę, czy co?
Ten film był koszmarny. I nie był koszmarny dlatego, że był źle wykonany, czy miał słabych aktorów, czy cokolwiek. On był koszmarny, bo to był film familijny z familijnym humorem. I każdy dowcip był tragiczny. I tego filmu nie ratowało już zupełnie Także odradzam Journey to the Center of the Earth i polecam wszystkie pozostałe.
No, i coś ale... jeszcze?
Tak, chciałbym usłyszeć coś o Kowbojach i Obcych.
No, więc. Szkoda, że nie ma Tortura, bo on też by się trochę wypowiedział.
Nie ma, Tortur pojechał na wakacje.
No, wiem, właśnie dzwoniłem wczoraj do niego, okazało się, że jego dziewczyna dostała boreliozy. Again!
Dostała czego?
Boreliozy, kleszcze ugryzł.
No to się nazywa borelioza, czy to jest jakaś choroba związana z ugryzieniem kleszcza?
Choroba związana z ugryzieniem kleszcza.
I to teraz?
No, do lekarza wczoraj poszła, chyba żyje.
Myślisz? To mam nadzieję. Milenko, trzymamy za ciebie kciuki.
Datki na zdrowie Milenki możecie przesyłać na konto, które zostanie podane pod koniec audycji.
O, mam nadzieję, że wszystko z nią w porządku.
No. Ale dobra.
To nie są wakacje, cholera.
Tak, widziałem Kowboi i Obcych. Mhm. I jednej rzeczy nie rozumiem.
Jakiej?
Dlaczego ten film ma o wiele gorsze recenzje niż tak słaby film jak... A to znaczy, Kapitan Ameryka nie jest słabym filmem do połowy i w sumie to samo można powiedzieć o Kowbojach kontra Obcych. Kowbojach i Obcych, bo to jest Kowboje i Obcy. Nawet nie. Dobra, zacznijmy od początku, bo sam się zakałapućkałem.
No.
Film... Zaczyna się naprawdę bardzo klimatycznie. Dziki zachód, brudny koleś leży, ma faktycznie jakąś dziwną obrączkę na ręce i podjeżdżają do niego inni brudni kowboje i się zaczyna jadka.
No, i on zabija tym swoim gadżetem z ręki?
Nie, w zasadzie nie. On chyba wyrwał kolesiowi strzelbę.
Przerwa techniczna. Pom, 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 pom. Dobra, teraz możesz mówić, bo włączyłem.
Dobra. To zaczynając od początku. Zaczyna się świetnie. W pierwszej scenie widzimy brudnego kolesia leżącego na ziemi z tą obrączką, którą mogliśmy podziwiać w akcji w trailerze.
No.
I zostaje on napadnięty przez... trzech innych brudnych kolesi, którzy przyjeżdżają konno, uzbrojeni i w ogóle. No on nic nie pamięta, więc za bardzo nie wie, czy faktycznie mają go za co ścigać, mają się o co czepiać, więc działa we własnej obronie. Nie? I szybko, sprawnie, jak to na porządnego kowboja Bonda przystało, no załatwia ich, nie?
No dobra.
No i taki jest sam początek filmu i potem mamy naprawdę porządny western. Nie? Tam jakaś wioska, która ma swoje problemy, etc., etc. On w tej wiosce się pojawia jako taki nieznajomy bez imienia. Mi się to bardzo kojarzy z filmami Sergio Leone z Clintem Eastwoodem.
Aha.
No i do tego mamy drugiego superbohatera, którym jest Han Solo na emeryturze, czyli Harrison Ford.
No, Indiana Jones.
Aż w końcu pojawiają się obcy.
No, słyszałem, że to jest jeden z gorszych momentów filmu.
No, bo ja wiem. Nie, nawet nie. Wiesz co, ja powiem tak, siedziałem i do połowy filmu to było tak... Kurde, jest fajnie, czego oni się czepiają. Potem zaczęły się robić jakieś dziwne rzeczy, ale mimo wszystko, jak na film, który miał 6 scenarzystów, naprawdę miał 6 scenarzystów, to ten John Fernow naprawdę sobie dobrze dał radę z tym wszystkim. Zresztą zdjęcia są świetne, bo są kręcone w naturalnych plenerach, nie na jakichś green screenach. Jest... no, jak zwykle zjawiskowa Olivia Wilde.
No, zawsze numer jeden. A gra jakąś większą rolę, czy coś małego?
Tak, ona ma sporą rolę.
Może widać cycki?
Nie, chociaż powinno. No i jeszcze gra Sam Rockwell, który był The Moon i w Iron Manie dwójce.
O, bardzo dobrze. To jest ten jedyny aktor z The Moon.
Tak, ten jedyny aktor z domu. Kurczę, ja naprawdę ten, gdybym był młodszy o te jakieś 10 lat...
No, to ile miałbyś lat?
To by
15.
To by był mój film, naprawdę. Może nie tak, nie podobał mi się tak bardzo jak na przykład Dzień Niepodległości, kiedy miałem te swoje 9 lat, czy może jedno oczko w te, czy we w te.
No, to był dobry film wtedy.
Teraz już nie jest.
Nie widziałem go teraz.
Nie oglądaj.
Nagrajmy komentarz do niego.
Słuchaj, w ogóle jest plan, żeby zrobić komentarz do nowych Gwiezdnych Wojen, w sensie, wiesz, tego wydania na Blu-ray.
O fuck, dobra. Ale to pogadamy po.
No. No więc nie, no kurde, ja naprawdę polecałbym zobaczyć jednak ten film. On naprawdę nie jest taki zły, powiedziałbym, że jest zaskakująco dobry. Jak na film, jak w ogóle w te wakacje mamy same beznadziejne filmy, a on jest, kurde, taki... No, nie jest czerstwy, nie jest jakiś zgniły, jest naprawdę świeży i przyjemny, plus nie jest w 3D.
Ale to ja nie wiem, ludzie, nawet nasi znajomi twierdzili, że wychodzili z kina, było tak kiepsko. To Grzesiek Przybyś chyba twierdził, że jest tak słabo, że wyszedł. Nie jestem pewien, czy to on.
Wiesz co, bo to jest ten problem. Jaki? To jest taki sam problem jak z Torem.
Jaki to był problem? Że jest chujowe 3D?
Nie. Musisz przyjąć i kupić całą tą ideę, że masz kosmitów, którzy atakują kowbojów.
Bez powodu?
Nie, no. Wydobywają złoto, o.
No dobra.
No. To tak jak właśnie w Torze było to, że masz z jednej strony fajny film, który się rozgrywa na Ziemi, plus masz naprawdę debilne sekwencje w innym świecie, nie?
Jak powiedziałeś to... w Torze?
W Torze.
Naprawdę? Naprawdę te sceny na Ziemi podobały ci się bardziej niż sekwencje na innej planecie?
Tak!
No nie żartuj sobie, były tragiczne. Natalie Portman nie miała żadnej roli w tym filmie.
Aj, a co było na tamtym świecie? Jak się
na tamtym świecie były dobre sceny akcji, była przynajmniej jedna ta początkowa, gdzie byli na planecie gigantów lodowych.
No byli giganci i co? No to była scena akcji, dla mnie sceny akcji się nie liczą.
No come on, ten film w tym filmie chodziło o sceny akcji przecież, ale to było jedyne co było w tym filmie.
Ten film był na tyle beznadziejny, że tam jedyne co robiło na mnie dobre wrażenie to trochę tego... durnego humoru.
Wiesz, co było w tym filmie? Były dwie albo trzy małe sceny akcji, które były dobrze zrobione i były sceny, kiedy Thor wchodził w szyby i był obezwładzany i to były jedyne sceny filmu chyba, które były dobre.
Ten film był gówniany i nie mówmy już o nim.
Nie no, też nie był tak gówniany, żebym go nie polecił nikomu, no bo wiesz, można było się na nie dobrze bawić.
Tak, ale właśnie tam miałeś jakąś taką tą taką nieco szekspirowską narrację, a tutaj masz kowbojów i obcych. I jeśli się nastawiłeś na coś, co cię zmiażdży, jak Incepcja, Dark Knight czy coś, to na pewno
kto się
wyjdziesz.
Tak nastawia?
Nie
to
wiem.
To jest na kowboi i obcych. Ja bym się prędzej nastawiał na film klasy B i byłbym rozczarowany, gdyby to nie był.
Nie wiem. pewnie dostanę wpysk na MFK, ale powiem tak, jeśli komuś się nie podoba Kowboje kontra Obcy, to znaczy, że jest głupi, no. Tyle.
No dobra, no to ja zobaczę i wtedy będę udawał, że mi się podobał.
No, nie, naprawdę sympatyczny film, tylko trzeba podejść do tego z przymrużeniem oka i tyle, no.
No dobra, czyli zresztą polecasz.
No większość filmów traktuje widzów jak idiotów, nie?
A ten nie.
Ten mam wrażenie, że nie do końca. No tylko dobra. Troszkę.
Czyli Michał Niewiara approves.
Si. Zresztą no Tortur też wyszedł niezawiedziony. Tylko potem już się śmialiśmy z tym, że o, teraz ta klisza musi się pojawić, a teraz ta.
Pojawiały się?
Tak, pojawiały się.
Ja, słodko. Swoją drogą, jeszcze zanim powiem ci o Sherlocku, o którym muszę ci powiedzieć, powiem ci jedną rzecz. Jest taka seria książek, która jest teraz na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa i tak dalej.
Game of Thrones?
Nie, fantasy. No, była niedawno w takim razie. Patryka Rothfusa. Patrick Rothfuss.
Seria... Nazwisko brzmiące jak splunięcie. No.
Seria fantasy, w której ukazały się dwa tomy. Pierwszy Name of the Wind, czyli Imię Wiatru, a drugi A Wise Man's Fear. Czyli nie wiem, czego boją się starzy ludzie. I to jest część trylogii o królobójcy, którą mi strasznie ktoś polecał. I ja zacząłem słuchać tej książki i pierwsze co, to co mnie powaliło totalnie, to było straszne stereotypy, takie typowa fantasy historia, główny dzieciak, bohater, jako dziecko super zdolny, we wszystkim jest najlepszy, przepowiednie, które mówią o tym, jaki będzie zajebisty, a potem traci rodzinę, która zostaje wymordowana na jego oczach, ale oczywiście źli, którzy są super potężni, patrzą tylko na niego i pozwalają mu żyć, bo muszą szybko stamtąd odejść i on trafia na ulicę i to jest wszystko tak strasznie zajebiście typowe, że aż mi się chciało żygać od tej książki, ale przetrzymałem te fragmenty i potem zostałem wynagrodzony dosyć oryginalną, fajną książką. Ale dzisiaj słuchałem, także polecam serię generalnie, bardzo sympatyczna. Tylko początek trzeba przecierpieć, właśnie ten taki typowy. I dzisiaj słuchałem wywiadu z tym autorem i wyznał, że to, co miał na celu, kiedy pisał książkę, to uniknąć wszelkich fantasy klisz.
O, czyli także... mówisz, że mu nie wyszło.
Nie, na pewno nie początek.
Może miał na myśli inne klisze.
Wiesz co, może tak, a może to było jakoś przymurzeniem oka, bo ja może, wiesz, byłem nieprzytomny wtedy.
Może teraz niestereotypowość jest kliszą.
No ale wiesz, czytało się strasznie to, ten początek, bo to był taki bohater, wiesz, autentycznie taki...
Mówisz,
wszystko za nic. Wszystko za nic. Urodził się ze wszystkimi talentami świata, uczył się wszystkich języków w jeden dzień, rozwiązywał zagadki, nad którymi wszyscy mędrcy siedzieli latami, on rozwiązywał w tydzień, takie, wiesz, tego typu rzeczy, takie, wiesz, o, dobra, wystarczy już. O, dobra. Bardzo fajna seria.
Co mamy dalej?
Chcę ci powiedzieć o Sherlocku jeszcze.
Tak.
Sherlock to trzyodcinkowy angielski, mam nadzieję, że jest angielski, bo dzieje się w Londynie, serial o Sherlocku Holmesie, który jest młodym kolesiem w naszych czasach. Wszystko dzieje się w naszych czasach. On jest takim facetem...
Czyli serial niskobudżetowy.
Wiesz co? To jest możliwe, bo tam się bardzo dużo nie dzieje, ale jest bardzo ładnie zrealizowany. Super montaż, naprawdę fajne wyważenie akcji, dialogów. Klimat jest mocno house'owy, bo to jak ten dzieciak gra Sherlocka, to jest coś pomiędzy house'em a tym Sherlockiem filmowym. Od Guy Ritchiego. Ale jest naprawdę fajny, bo to są trzy odcinki półtora godzinne, to jest pierwszy sezon kończący się dosyć mocnym cliffhangerem, ale podobno drugi sezon zaczyna się niedługo, także dla mnie to niewielka strata. I ponoć nie można być zbyt dużym fanem książkowego Sherlocka, bo to, tam postacie są różnie zinterpretowane, w sensie takim, że Moriarty ponoć na przykład niektórym nie podchodzi. Ja nie znam go zupełnie z książek, także wiesz, mi wszystko jedno. I tak. Trzeba być dosyć mocno uodpornionym na gejowskie sugestie, bo mam mocne wrażenie, że ten Sherlock jest gejem. On jest przedstawiony jako taki nie mający zainteresowania, wiesz, nie interesujący się za bardzo miłościami ani takimi tego typu sprawami, tylko żyjący na tym, wiesz, głodzie umysłowym rozwiązywania zagadek. Ale mam takie, jest strasznie dużo gejowskich sugestii i zawsze, kiedy Sherlock wchodzi gdzieś z Watsonem, to ludzie ich biorą za parę. Także... Trzeba być utwardzonym trochę na to.
Dobra.
Utwardzonym na to. Także polecam. I Sherlock wygląda identycznie jak młody Neil Gaiman. Jakbyś wziął Gaimana i go przeniósł, wiesz, w młodsze czasy, kiedy...
Czyli zostawił jak włosy.
No, nie, ale zostawiasz mu takie włosy, takie jak ma Gaiman, takie trochę zmierzwione i splątane i kręcone trochę, tak ciemne. I to jest ten Sherlock.
Hawkeye.
Bardzo ładny koleś swoją drogą, ale to tak na marginesie.
I zaraz o tobie zaczną znowu gadać, że jesteś gejem.
A co mi tam, mam dziewczynę, nie przejmuję się. Możemy je sunąć dalej. Chociaż powiem ci, że...
Byle nie mnie.
Kurwa. Powiem ci, że nasz pierwszy przedmiot newsów trochę mnie martwił, bo to znowu będziemy spekulować o Batmanie. Ale też nie do końca.
Ale to są spekulacje poparte zdjęciami dźwigów.
Tak, dostaliśmy zdjęcie dźwigu.
W zasadzie to cholera wie, co to jest.
Jeśli ktoś nas teraz słucha na komputerze i nie widział jeszcze, to powinien sobie zajrzeć do naszych notek i tam powinien być link do nowego Batmobilu Batmana, z tym, że nie wiemy dokładnie, po jakiej przestrzeni się mobiluje ten Bat.
Jak Bat, to pewnie w powietrzu.
Wygląda jak powietrze, no. Wygląda jak taka...
Wygląda troszkę jak połączenie... Czekaj, ja sobie jeszcze raz rzucę na to.
Wiesz czego? Ja ci powiem. To jest połączenie Batmobilu jego i tak. Tych samolotów z Gwiezdnych Wojen Imperium Kontratakuje, które przewracały AT-AT. I kwadratowy, jakby zamknięty, zwarty kształt. Na pewno ma linię holowniczą.
Ty chyba nie pamiętasz Gwiezdnych Wojen, ale...
Imperium Kontratakuje. Taki, no to identyczne, cholera.
Dla mnie to wygląda jak ucięty kawałek Apacza z doklejonym...
Coś też w tym jest.
Z doklejonym... Kurde.
Złomem, no to.
Wiesz co, to jest problem taki... Powiedziałbym, że to jest problem tak jak z postaciami w epizodzie pierwszym Gwiezdnych Wojen. Nie da się ich opisać jednym słowem.
No to wygląda trochę jakbyś posmarował samochód klejem i przejechał przez złomowisko. A potem pojechał czarnym sprayem to wszystko.
Nie przesadzaj. Po prostu...
No come on.
Po prostu nie wiem, co to jest, bo to z jednej strony tutaj faktycznie wygląda jak działa, ale z drugiej strony widzę tutaj śmigiełka, więc mam wrażenie, że to może być taka maszyna troszeczkę pionowego startu z jakimiś stateczkami i innymi pierdyknięciami.
Zauważyłeś, jak dużo na technologię kładzie w tym, znaczy w sumie w każdym Batmanie było trochę technologii, w poprzednim już były te takie elektroniczne gadżety.
Ale tutaj dochodzą okularki.
No, a tutaj jeszcze dochodzi kolejny pojazd, chociaż w sumie, Batman zawsze miał kupę technologii.
Wiem, tylko to...
To nie takie nienolanowe.
No takie nienolanowe, no jeszcze ten samochód można było kupić bez problemu, prawda? No, ale ten rocket ship?
Nie, spoko, bardzo fajnie, jestem za, niech będzie, byle było fajnie.
No i na pewno zobaczymy znowu tego, no. Bruce'a Wayne'a w Lamborghini.
Tak, no, są sceny pokazane na zdjęciach. My generalnie zdjęcia mamy ze strony komiksy na ekranie.com, także w razie czego można tam zobaczyć wszystkie i tam pewnie zalinkujemy.
Tak, to na pewno. Zresztą, ale tak jak ten Bale wygląda dosyć tak...
A tam jest zdjęcie Bale'a?
Jest, tak. To jest taki niepozorny, chociaż na jednym zdjęciu ma minę, jakby zobaczył nagle nagą Anne Hathaway.
O fuck, to jest on, ja w ogóle nie mogłem poznać, kto to jest.
No to jest Bale.
Wygląda jakby on znowu schudł do roli.
No właśnie, jest taki niepozorny.
Jest strasznie chudy, weź, zobacz jakie on ma ramiona w ogóle. Na 11 zdjęciu, 11x36. On jest mniejszy niż wszyscy dookoła. Nie wiem.
Well,
może jest wychudzony pościgiem.
Tak. Bane wyssał z niego wszystko.
Masa spada.
A może właśnie po jego ucieczce w Dark Knightie on się zaszył i za bardzo nie... Może przestał trenować, znudziło mu się, zajął się rysowaniem komiksów czy coś.
No, totalnie. Wygląda nieraz niepozorny.
No.
O, rany. Dobra, jedziemy dalej, stary. Zostawiamy Batmana w spokoju. Jeszcze zanim, bo tu widzę, że 300, ale jeszcze wcześniej, w sieci pojawiły się nagie zdjęcia Scarlett Johansson.
Wihu.
Trzeba...
Szkoda, że nie tej, Olivia Wilde.
No niestety nie.
Czekaj, googluję, czy są.
A poszukaj, wydaje mi się, że są jakieś topless. Bo jakieś widziałem. A jest jeszcze jedna scena. Możesz znaleźć w internecie scenę z filmu, w którym ona gra i leży w łóżku i jest topless i mówi, że chce się pieprzyć, ale w tym filmie ona ma naklejone na sutki takie gumowe sutki, bo to jest teraz najnowszy krzyk mody. Jeżeli aktorka ma wystąpić nago, to naklejają jej gumowe takie sztuczne sutki na jej sutki, także niby nie jest naga. Nie kumam.
Wiesz co, ja się nadziałem na jakieś fotomontaże, bo mam wywalony filtr w ogóle z Google'a.
No.
Więc...
Na, olej.
No.
Olej, olej. Powiedz mi coś o 300, bo to ty pisałeś tego newsa i ja za bardzo zazdrów o tym nie wiem.
Znaczy pisałem, znalazłem i przekleiłem. No to będzie oczywiście kolejny film o Spartanach. I Gerald Butler i Lena Headey się w nim pojawią jako jakieś postacie epizodyczne.
Ale z tego, co pisali, piszą tutaj, no właśnie to będą bardzo małe role. Takie jakby, no, wiesz...
Mam nadzieję, że to będzie na zasadzie jakiejś retrospekcji. No bo przecież nie wskrzeszą Leonidasa, nie?
A, no tak, bo to jest sequel, nie prequel, to nie będzie się działo wcześniej.
No to zupełnie inna historia niż ta przedstawiona w 300.
No spoko.
Jak to ktoś tam napisał.
Ja gdzieś czytałem, o czym to dokładnie będzie. Battle of Artemisia. Pod tytuł 300. Battle of Artemisia.
No, tylko że pewnie tam ich więcej było niż 300. No.
Wyczytałem jeszcze gdzieś trochę o tym filmie i było mówione, że przybliżą nam bardziej postać Xerxesa.
Tak, bo to miało się nazywać początkowo Xerxes.
Ale Miller nie narysował komiksu żadnego, nie?
Nie, podobno teraz rysuje.
Nie, no spoko, niech rysuje. Ale czy on nie reżyserował 300 pierwszych?
Nie, co ty? Przecież 300 zrobił Snyder.
Tak, masz rację. On reżyserował Spirit.
No. Spirit. I to nie była za dobra produkcja.
Ja nie wiem, czy dobra reżyseria mogłaby uratować ten film. Nie wiem, film w ogóle tak randomowy, super. Ja bym chciał zobaczyć kiedyś po pijanemu, bo naprawdę nie wiem, stary. Jak się nazywa ten czarny koleś, który mówi motherfucker?
Masz na myśli Samuela?
Tak, Samuel L. Jackson. On grał w tym filmie i co chwilę pojawiał się w innym stroju, na przykład Hitlera grał w pewnym momencie.
Tak. Hitlera?
No nie, był Hitlerem, był przybrany za Hitlera.
Sesmana.
No, na przykład. Bardzo dobrze. Zdjęcia do Avengers się zakończyły, pisze Michał Niewiara dla Schwinga. Czyli
donosi z planu.
Film wszedł w fazę postprodukcji, a potem gwałtownego marketingu, czyli poczekamy sobie jeszcze przynajmniej pół roku na niego.
Czekaj, ten film, jeśli chodzi o gwałtowny marketing, to już jest od kilku lat, odkąd wyszedł Iron Man 1.
Tak, marketingują go filmami, reklamują filmami.
To chyba najdroższa forma reklamy, z jaką się
Tak, Iron Man, czyli najdłuższa kampania reklamowa. Najdłuższy spot reklamowy. Wszedłem go w kinach i sprzedałem bilety.
Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No, chociaż się trochę tego boję. Wiesz, fajne są te takie originy. Tak jak właśnie pierwszy Iron Man.
No, są fajne, ale to jest dlatego, że to są super bohaterowie. Oni mają super mocne charaktery i nie możesz zmieścić do jednego filmu kilku takich, bo nie będą mieli wystarczająco czasu antenowego.
No, no, ale zobacz, że w filmach z uniwersum DC nie masz jakichś nawiązań za bardzo na przykład do tego, że Superman też jest w tym świecie, nie?
No nie, Superman jest dosyć zostawiony. Ale wiesz co, Supermana dobrze jest trochę zostawić samemu sobie, bo Penny Arcade ostatnio pięknie to podsumowało, gdzie zrobili taką realistyczną ligę sprawiedliwości, w której Superman rozwiązuje wszystkie problemy, wykopując je w słońce, a pozostali, nie wiem, ratują koty z drzew, bo nikt z nich nie jest równie dobry jak koleś, który, wiesz, jest super silny, może poruszać się szybciej niż czas i generalnie jest totalnie overpowered.
Wiesz co,
żeby zrobić pojedynek z Supermanem, musisz zrobić go w pokoju wypełnionym kryptonitem.
No. Nie, jak dla mnie ogólnie ta postać i ogólnie całe uniwersum lepiej się broni właśnie pojedynczymi bohaterami, tak jakby żeby ich nie łączyć ze sobą.
Tak, albo robić crossover dwóch.
A był już jakiś? Chyba nie, prawda?
Nie wiem, ale jedno ci powiem o Avengers. Pamiętaj, że scenariusz pisze Joss Whedon, którego znamy z naprawdę dobrych filmów takich drużynowych. Już wyłączając Firefly, to w Alienie 4 jedyną dobrą rzeczą to była ta drużyna, która była naprawdę fajna. I śliczna. W przypadku
co?
Cole. Była Cole. Była śliczna.
Winona Ryder w sensie?
No, była śliczna.
A zawsze ma duże oczy.
No, znaczy teraz, kiedy grała matkę Spocka, to była trochę stara i nie za bardzo.
No, ale to był taki sexy milf.
Sexy milf, nie, fuj. Na szczęście jest przygnieciona 400 milionami ton rozgrzanej planety.
Nawet nie jest przygnieciona, bo tej planety nie ma.
No, to podróżuje
spoiler.
Przez wszechświat. Widziałeś? O rany. To kiedy George Lucas postanawia coraz bardziej zmieniać Gwiezdne Wojny do kolejnych wydań DVD, to ktoś zrobił takiego zajebistego gifa, w którym kiedy Gwiazda Śmierci przelatuje zniszczyć Alderaan, to Alderaan strzela pierwszy. Tylko Gwiazda Śmierci się uchyla i wtedy oddaje tak jakby strzał. Strasznie głupie.
Ale w ogóle czaić te wszystkie zmiany, które wprowadzają do tej wersji Blu-ray?
Znaczy, takie zmiany, które słyszałem, że ludzie się awanturują, to jest kilka dodanych linii dialogowych w postaci krzyków no. różnych. Ale to nie jest jakaś straszna zmiana.
No
Co?
Ja już przebolałem to, że Feta zniszczyli w Imperium Kontratakuje, dając mu głos Django Feta, ponieważ był jego klonem.
Jako, że ja nie lubię Feta, to mam wszystko, mam Feta w dupie.
Tak, ale Vader... Te wszystkie postacie badassowe są fajne, bo one mało gadają. I to się spisywało właśnie w filmach z Clintem Eastwoodem, bo on tam mało gadał, więcej robił. I zresztą Boba Fett był wzorowany na tym kolesiu bez imienia.
No ale co, on miał tak nagle zaczął dużo mówić?
Nie, co?
No bo mówisz, że był fajny, bo mało gadał, a teraz ma głos Django Fetta, to ja nie wiem. To teraz w scenie, w której on nic nie mówi, on nagle mówi: wspominam, kiedy mój ojciec, którego jestem klonem...
Nie. Ja to pomijając. Tutaj zniszczyli go, bo zmienili mu głos. Ale Vader, który patrzył się właśnie, nie było wiadomo, co zrobi. Znaczy, okej, było wiadomo, ale pozostawiano to jakoś tak jeszcze pod znakiem zapytania. W scenie, kiedy Imperator smaży Luka tymi piorunami, jest ujęcie na twarz Vadera i cisza, właśnie nie ma żadnego dzeła i on nagle łapie Imperatora i wrzuca go w otchłań.
Na twarz, w sensie na maskę.
Na maskę, tak. No, a teraz jest tak: no, i wyrzuca Imperatora.
No jest to słabe, ale z drugiej strony, gdyby George Lucas nie zmieniał niczego w Gwiezdnych Wojnach, to nie mielibyśmy tych wszystkich zajebistych rzeczy w tle. To są te dobre zmiany, czyli na przykład masz planetę i George Lucas wkleja w tło jakieś dodatkowe statki.
I don't fucking alienów. Care!
No to są jedyne dobre zmiany, powinieneś zwracać na nie uwagę.
Ja mam je w dupie.
Tak czy siak...
Nie potrzebuję takich rzeczy.
Możemy chyba powtórzyć to, co mówią wszyscy fani Gwiezdnych Wojen, czyli niech sobie zmienia co chce, byle dał nam do możliwość kupienia oryginalnych Gwiezdnych Wojen również.
No to
ale nie ma.
Ponieważ jest na tyle inteligentny, że no w tej chwili wypuszcza jedną wersję Blu-ray, ale na pewno wyjdzie kolejna wersja Blu-ray, która będzie zawierała poprawioną, special edition i oryginalną. I wtedy zamiast jednej płyty Blu-ray będą trzy płyty Blu-ray. To jest razy trzy koszty, nie?
A to nie jest tak, że właśnie trudno jest dostać tą pierwszą wersję? Że tej, to, ta niezmieniona początkowa wersja, że ona nie jest wydawana na kolejnych, w kolejnych edycjach?
No czekaj, została wydana teraz na DVD.
Jest? Na pewno? Ta pierwsza taka?
No.
No to super. To ej, proponuję zrobić maraton. Zobaczyć wszystko w tych takich starych efektach, gdzie, te, wiesz, gdzie plastikowe samoloty latają.
Jezu, te efekty wcale nie były takie złe, ja nie wiem, jak ty to wspominasz.
Nie, bo ja widziałem tylko tą wersję poprawioną. Nie pamiętam, w którym roku. W latach 90., kiedy ja już chodziłem do kina czasem.
W 97 bodajże była edycja.
Wyszły Gwiezdne Wojny do kina. Te takie, no, nie, te stare.
95.
Epizod czwarty najpierw. Ja byłem w kinie na tym.
No.
I to była pierwsza wersja, jaką widziałem.
No, ja też, ale potem właśnie była chciałem wypożyczać i tylko Imperium Kontratakuje było wypożyczalni.
To ta najlepsza część, mogłeś oglądać ją 3 razy, byłoby lepiej.
Wiem, niż... wiem, ale nie, no Nowa Nadzieja była spoko.
Nie, no wszystkie to... są fajne.
Z wyjątkiem nowych.
No, 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 no racja. Ale wiesz, ale no Darth Maul, one też mi dużo wniosły. Darth
tak,
Maula.
Pieniędzy w portfel Lucasa.
Nie, powiem ci, że kiedyś bardzo broniłem pierwszego Phantom Menace, dopóki nie zobaczyłem go ponownie i okazało się, że film jest tragicznie zmontowany i dosyć słaby.
Słuchaj,
pamiętałem go tak dobrze.
Jest taka stronka, nazywa się...
Darth and Droids.
Nie.
No?
Red Letter Media.
No.
I tam jest rozłożone. To jest review epizodu pierwszego, drugiego i trzeciego, trwające dłużej niż wszystkie te filmy. Chyba najdłużej, chyba co te 3 godziny trwa, albo 2, właśnie recenzja epizodu pierwszego, i że tak autor rozpoczyna słowami: Star Wars Episode 3 was the biggest disappointment since my son.
No fuck. Dobra.
I kurczę, on tam pokazuje naprawdę, co zostało zjebane, i to tak naprawdę, naprawdę, naprawdę. Zresztą są ujęcia z wyświetlenia tego epizodu pierwszego dla producentów. I Rick McCollum, który się tam zajmował chyba właśnie produkcją, siedzi z taką przerażoną miną i oni się w ogóle tam łapią za głowy, a Lucas w pewnym momencie mówi: chyba przekombinowałem.
Ale to co, on wziął i sam zmontował ten film, czy jak to wygląda?
Podstawowy problem tego... Ja tutaj przytaczam trochę to, co mówił ten koleś właśnie. Tej pracy nad nowymi epizodami był taki, że nikt nie stawał naprzeciw Lucasa, nie weryfikował jego durnych pomysłów.
No, no tak, bo jak czytasz sobie na przykład te artbooki, no, to oni mają, są fragmenty wypowiedzi autorów i oni mówili, że tak, rysowałem właśnie ten koncept, kiedy przyszedł Lucas i powiedział OK i postawił znaczek przy moim koncepcie, że to wejdzie do filmu.
Tak, właśnie, a trzeba pamiętać, jak było początkowe założenie, jak będzie wyglądała Nowa Nadzieja, gdzie Han Solo wygląda jak jakiś zielony kosmita, Chewbacca wygląda jak kupa, Luke Skywalker nazywa się Luke Starkiller, etc.
Naprawdę Starkiller, tak jak w grze?
Tak. No dlatego się nazywa w tej grze ten Starkiller. To już wszystko jest wciągane z tych wszystkich błędów, jest wciągane do tego Expanded Universe i mielone, i mielone, i mielone. Ale miejmy to, powinniśmy mieć to gdzieś, bo jeśli coś jest spieprzone w filmie, a potem wyjaśniają, że w książce którejś tam jest powiedziane, dlaczego to dokładnie.
Było spieprzone w ten sposób.
Tak, to jest to całe... W ogóle popatrz na epizod pierwszy. Mhm. Kto atakuje planetę Naboo? Atakuje ją Federacja Handlowa. Mhm. Blokuje handel. Mhm. Co to jest za Federacja Handlowa, która chce blokować handel?
Nie wiem, może nie dostali monopolu na alkohol.
Zresztą popatrz na to, co się dzieje pod koniec filmu. Walczą w jakiejś wielkiej elektrowni. I ty mi chcesz powiedzieć, że planeta, która ma reaktor kuba zasilający wszechświat, nie może sobie poradzić z jakimś niedoborem, nie wiem, cukru?
Co? Czekaj. Jaka planeta, która ma reaktor zasilający wszechświat? Jaki niedobór cukru?
No słuchaj, scena pojedynku tego... Czekaj, muszę się wyśmiać.
Czy ty coś pijesz piwo teraz?
Nie, nic. Tylko cola. Po prostu jak o tym myślę, to nie mogę. Patrz. Scena pojedynku Qui-Gon Jinna Obi-Wana z Darthem Maulem.
Tak, najlepsza scena filmu.
Przenosi się najpierw z hangaru do wielkiego jakiegoś pomieszczenia, które chyba mieści się w całej planecie.
Tak, no.
Gdzie są wielkie rury ze światłami.
No tak.
I to jest na pewno jakiś reaktor, czy nie wiadomo co.
To jest przewaga designu nad funkcjonalnością.
Dokładnie, ale to wygląda tak, jakby to zasilało cały układ słoneczny przynajmniej, no.
Wstrzymał słońce, ruszył ziemię.
No właśnie, i kurde, takie właśnie handlowe plemię zatrzymuje handel, żeby, nie wiem, dostawy cukru nie dolatywały na Nabu, żeby zmusić tą królową do podpisania paktu, który by zalegalizował tą blokadę. Nie?
Jezus, ja w ogóle nie pamiętam, co oni chcieli wymusić.
Zresztą słyszysz, o czym ja mówię? Ten film był skierowany dla dzieci, a pod koniec...
Ja byłem dzieckiem, podobał mi się, jak byłem dzieckiem.
Nie nudziło cię w środku filmu te całe debaty, jakieś wotum nieufności w stosunku do kanclerza i tak dalej, i tak dalej?
No to ile tego było? 5 minut, a wcześniej były wyścigi podrejserów i pojedynki na mierze świetlne. Oczywiście, że mi się podobało.
Dobra, słuchaj, zobacz, ja ci polecam właśnie zamiast obejrzeć jakiś kolejny film, popracować sobie i obejrzeć te reviewy Lettermedia. Zobaczysz, że naprawdę facet tam ma masę racji.
No dobra, zobaczę sobie.
Fakt, że trwają 2 godziny, ale kiedy rysujesz, to naprawdę bardzo się dobrze tego słucha.
Spoko. A ja w takim razie polecę coś, co polecałem już kiedyś, czyli komiks Darths and Droids, który bierze właśnie nową trylogię i udaje, że to jest sesja RPG i każda z postaci w filmie to jest jedna z postaci graczy i wszystkie idiotyczne sceny, które się dzieją w filmie i które nie mają sensu kompletnie, to jest kwestia głupoty graczy, którzy nie słuchają, co mówią NPC do nich. Także jest totalnie zajebisty ten komiks, polecam bardzo. Zwłaszcza epizod pierwszy, bo jest dosyć prosty.
Słuchaj, a właśnie a propos tych debilizmów. Pierwsza scena, kiedy pojawiają się Jedi, czyli Obi-Wan i Qui-Gon.
No czekają w jakiejś sali.
Tak, przychodzi do nich droid, nie?
Tak.
I bierze herbatkę. Biorą herbatkę, sobie piją, nie? No, a droid idzie sobie do szefostwa i mówi: mam wrażenie, że to są rycerze Jedi.
Co?
Skąd on to wie?
Zobaczył miecz.
Nie zobaczył miecza, bo oni byli zakryci płaszczami. A jak pokazuje nam, nie wiem, kurczę, Nowa Nadzieja i cała reszta filmów, tam cała masa ludzi chodzi w płaszczach, z kapturami, w jakichś togach i tak dalej, i tak dalej. Po czym on to poznał?
Może ma mocomierz? Albo midichlorianizm.
Chyba miernik jakichś midichlorianów. No.
O, stary, ty czytałeś Darth and Droids?
Nie.
Słuchaj.
Chociaż jak opowiadałeś mi, to mi się to nawet podobało.
Słuchaj.
Ilość odcinków mnie przeraziła.
Jest scena, w której oni stwierdzają, że muszą uciec z tej planety, więc co zrobią? Postawią na dzieciaka, który będzie startował w wyścigu. Bo nikt na niego nie postawi. Tylko muszą rozkminić, co zrobić, żeby wygrał. I stwierdzają, że zrobią z niego Jedi. I wymagają na mistrzu gry, żeby wytłumaczył im, jak działa moc. I on twierdzi w końcu, że no dobrze, w waszej krwi jest jakiś element, który sprawia, że macie tą moc. Więc oni wtedy przetoczyli krew z jednego z nich do tego dzieciaka i zrobili z niego mistrza Jedi. I Anakin powstał w ten sposób właśnie.
No i właśnie o to chodzi... Film został napisany naprawdę tak, jakby to było, nie wiem, jakby, no, napisany na kolanie na kiblu, no.
Możliwy, ale wiesz, kiedy ja szedłem na ten film, a miałem wtedy, nie pamiętam ile lat, prawdopodobnie właśnie 11, wiesz, 11, 12.
To wiem, no to przecież mi też się podobało.
To miecze świetlne, stary, i byłem tak napalony, że masakra. Jeden raz włączyli miecz świetlny i jestem kupiony, mogę iść drugi raz na ten film.
Wiem, i wszystko było fajnie aż do epizodu drugiego.
Wszystko było fajnie aż, nie, epizod drugi i trzeci też mi się podobały, tylko po latach niestety. Niestety po latach zobaczyłem po pierwszy i drugi. Trzeciego ciągle nie widziałem. Pierwszy i drugi. I niestety, fuck.
Nie no, epizod drugi jest największym rozczarowaniem zaraz po epizodzie pierwszym, bo niżej niż epizod pierwszy się nie uda upaść. No a epizod trzeci, no...
Czy on nie był dobry moimi miejscami?
Miał super walkę? Słuchaj, nie wiem, czy to jest zachwalanie, ale to jest najlepsza z trzech części.
Ja go zobaczę jeszcze raz, koniecznie chcę go zobaczyć.
Nie, no będzie ci się podobać, bo mi też się podoba, jak sobie włączą od czasu do czasu, bo w końcu tutaj ten pojedynek Obi-Wana i Anakina ma jakąś głębię.
Emocjonalny tak, strasznie.
Tak, ale czy musiał trwać pół godziny? Właśnie to nie na tym się opiera, że walka ma być nie wiadomo jaka, jak długa, tylko na tym, co ona wyzwala, nie? Przecież jak masz walkę samurajów w jakimś filmie samurajskim, to są trzy ciosy, a najważniejsze jest to napięcie zaraz przed.
No tak, tak.
Nawet dzisiaj oglądając mecz siatkówki, jak ja ogólnie nie oglądam meczy jakichkolwiek, chociaż ostatnio grywam FIFA, to naprawdę siedziałem podczas drugiego setu normalnie jak na szpilkach, bo była różnica dwóch punktów i ona tak tutaj dobijamy już do piłki meczowej i znowu, znaczy setowej i się udaje ten Czechom wyrównać i w drugą stronę, i w tą, i w tą, i to taka różnica dwóch punktów, kurde.
No tak, ale wiesz, ja zawsze powtarzałem, że w nowej serii George Lucas zamienił samurajów na ninja po prostu. To byli samuraje, którzy potrafili w tych starych częściach, oni potrafili stać i patrzeć na siebie, wymieniać dialog, jak na przykład walka Vadera i Obi-Wana. Po czym jednym ciosem jeden poddaje się i drugi go zabija. To było bardzo samurajskie. A w tym momencie, jeśli w nowej części mamy skakanie dookoła siebie z saltami i rzucanie w siebie shurikenami albo mieczami świetlnymi, no to już niestety jest ninja. I to nie jest zmiana na dobre niestety, jeśli chodzi o klimat.
W dodatku to już jest osobna sprawa, ale nie potrafię zrozumieć, dlaczego w tych nowych filmach w momencie, kiedy komuś wypadnie miecz świetlny, trzeba dać zbliżenie, żeby pokazać, że na pewno ten miecz upadł. To równie dobrze, niech zrobią dokrętkę do Imperium kontratakuje na dłonie jeszcze bliższo, takie jakieś zbliżenie, żeby było widać, że na pewno uciął mu tą rękę. No, albo niech ta ręka jeszcze tam spada w dół.
No rany.
Coś tam i rusza paluszkami, z takim fakiem.
No wiesz, no możemy siedzieć godzinami i wytykać, co nam się nie podobało w tych nowych częściach, także proponuję zakończyć ten temat.
No owszem, zresztą myślę, że można by właśnie zrobić taki właśnie dwugodzinny komentarz do na przykład epizodu pierwszego właśnie z Torturem, skoro już kupił to na Blu-raya.
Spoko, możemy zrobić, także, ale ten... Wyciągnijmy jakieś fajne trivia, jakieś fajne fakty na ten seans, żeby nie powtarzać tego samego teraz co teraz.
Aha.
Słuchaj, przejdźmy do gier komputerowych teraz. Uwaga, będziemy rozmawiali o grach komputerowych. Jeśli kogoś to nie interesuje, to może wyłączyć audycję albo przewinąć na sam koniec po muzyce, kiedy wkleję jakiś zabawny fragment z początku.
Mieliśmy jakiś zabawny fragment?
Zawsze kiedy leci ostatni fragment, kończy się muzyczka, to wrzucam jeszcze fragment jakiegoś dialogu, zanim zaczęliśmy nagrywać.
Nawet nie słucham tego. Nie wiem, co się dzieje potem w postprodukcji.
Tutaj się dzieje magia. Gry komputerowe. Czy jedziemy zgodnie z kolejnością tutaj, czy...
Czekaj, z kolejnością, a myślę.
Assassin's Creed.
Aha, faktycznie zapomniałem zupełnie, że już w to grałem.
Miałeś okazję zagrać multiplayerową betę Assassin's Creed Revelations, czy Revolutions, czy jak to się nazywa ta kolejna
chyba
część?
Revelations
chyba. Powinna się nazywać Renaissance.
Assassin's Creed nie 3.
No. Napisałeś, że.
Nawet i nie 4.
Napisałeś, że nie jest super dobra, ale ty grałeś tylko w multiplayer, prawda?
Tak, no bo to była tylko beta do multiplayera, zresztą tak samo jak chciałem sobie zagrać w betę Uncharted nowego, tak i też mnie jakoś nie powaliło, tak ten Assassin's Creed też mnie nie rozwalił.
Ale ty grasz dużo po multiplayerze w te gry?
Nie.
No to chyba nic dziwnego w sumie. Ale to
znaczy,
w takim razie...
W Uncharted owszem grałem przez chwilę. Kiedy Tortur przeszedł na, że tak powiem, emeryturę, i akurat miał trochę czasu, to jeszcze się Grzebyka wciągało, jeszcze ten chyba kilku ludzi z Techlandu się dołączało i żeśmy
łoiliście.
I było fajnie.
Ale to, słuchaj, no jeśli nie możesz ocenić singla, bo go nie było w becie, to chociaż powiedz, jakie jest wykonanie, no bo to jest ciągle ten sam silnik, co poprzednie części.
Tak, i wiesz, ja nie czuję jeszcze różnicy. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o formę graficzną, to lepiej będzie to wyglądało w singlu. Bo tutaj masz faktycznie jakieś tam... To jest dokładnie to samo, co multi do tego...
Do Brotherhooda.
Z tym, że różnica jest taka, w Brotherhoodzie miałeś klony postaci takiej, jaką ty jesteś, czyli załóżmy, że jesteś Ezio, to po ulicach chodzi 100 Ezio.
Tak, tak.
Teraz jest tak, że nie. Teraz trochę to dziwnie działa, bo faktycznie nie ukrywasz się tak, że się wtapiasz w tłum, bo od razu widać, że jest jednym z graczy. Ale jeśli chodzi o właśnie jakąś formę graficzną, to ja nie czuję różnicy na razie. Jakoś tak bardzo tak generikowo jest troszeczkę.
W sensie tak jak typowo jakoś? Jak?
No tak, ta plansza jest tak przygotowana.
A, to są te multiplayerowe plansze, masz rację.
Tak, że one nie mają jakiegoś takiego klimatu. One mają być po prostu zbalansowane. To nie jest tak, że ktoś ma jakąś przewagę, jeśli chodzi o teren, nie?
Jasne, rozumiem. No dobra, no trudno w takim razie.
No ale zobaczymy, co to, no w końcu to tylko beta.
Tak, no w sumie. Słuchaj, ja ci muszę polecić grę. I nie nią zagrasz. Aha, ja już wiem, jak mogę ci ją polecić. Ja ci polecam całą serię Final Fantasy. Bo ty nie grałeś w żadną część jeszcze.
Nie zagram, bo nie lubię mangi.
To nie jest manga. To nie jest manga i powinieneś zagrać sobie w siódemkę najlepiej, bo to jest gra wszechczasów tak naprawdę dla bardzo wielu osób, ale ja...
Baldur's Gate?
Każdy Final Fantasy jest świetny, bo każdy z nich ma galerię bohaterów, z których każdy ma bardzo ciekawe backstory i z tymi bohaterami dzieją się jakieś rzeczy i to jest naprawdę poruszające, bo jedno, co Japończycy umieją zrobić, to zrobić tak fabułę, żeby cię ruszyła naprawdę mocno. Także dla mnie największe emocje, jeśli chodzi o filmy na przykład, to właśnie są japońskie animacje. I Final Fantasy też właśnie potrafi to zrobić. I ja grałem teraz w czwórkę, której remake ukazał się na Nintendo DS. Ona jest zrobiona w 3D bardzo fajnie. I ta gra jest po prostu naprawdę potężna, jeśli chodzi o fabułę. Bo grafika jest totalnie, wiesz, to są kilkupoligonowe kształty, które się poruszają i nie ruszają twarzami w ogóle, tylko wiesz, tak machają głowami, jak coś mówią i tak dalej. Dialogi są nagrane tylko w cutscenkach, ale fabuła jest tak dobra, że naprawdę nie można się od tej gry oderwać. I ja grałem prawie całą podróż pociągiem w tej i z powrotem do Krakowa, także to jest JRPG w najlepszym wydaniu, świetna sprawa.
Jak jesteśmy przy Japończykach, to ostatnio przypadkiem jakoś natknąłem się na anime High School of the Dead.
No, wysłałeś mi fragment.
Tak, ale naprawdę to jest tak świetnie zanimowane. Tam są zombie, co prawda nie ma jakiejś brutalności, że te zombie są rozrywane przez pociski czy coś takiego, ale biegają laski z katanami. Laski mają tak wielkie cycki. I te cycki są jeszcze animowane bez przerwy. Po prostu tyle roboty, ile zostało włożone w animację postaci, to się w palenie mieści. Zwłaszcza, że to jest kilka odcinków na pewno.
I te sceny są tak absurdalne strasznie. Pocisk, który w zwolnionym tempie przelatuje najpierw nad jednym cyckiem, a później te cyski udaje im się zrobić taki przerzut jeszcze, że zdążą się przerzucić, żeby ten pocisk był po środku i przeleciał wtedy pod drugą.
I drgają jeszcze dodatkowo pod falą jakąś tam powietrzną, uderzeniową wywołaną przez ten pocisk.
Tak, czy ty widziałeś to anime, czy tylko fragmenty, te, które oglądaliśmy?
Nie, no widziałem fragmenty. Gdzieś tam znalazłem całe, ale po prostu nie... Nie miałem na to czasu.
Chyba powinniśmy to zobaczyć.
Urzekło mnie to.
Powinniśmy to zobaczyć, jakiś drinking game zrobić. Może na następny odcinek.
O, można by.
Słuchaj. O, została nam jeszcze jedna gra. A potem kucyki.
Tak.
Max Payne 3. Został pokazany zwiastun do Max Payne'a 3. Wydaje mi się, że dzisiaj, bo ponoć wszyscy dzisiaj o tym rozmawiają.
Tak, dzisiaj dwie godziny, w tej chwili 4 godziny temu.
Także Max Payne 3 było wiadomo od bardzo, bardzo, bardzo dawna, chyba od autentycznie 5 lat, kiedy ja studiuję, to chyba całe te 5 lat było wiadomo, że Max Payne 3 jest robiony teoretycznie i były pokazane parę konceptów, ale nic z tej gry nie było pokazane do tej pory więcej, także nie było wiadomo, czy tak naprawdę nie robili sobie sztucznego hype'u na rzecz, która nie powstanie, ale powstaje. Z zwiastunie mamy głos ten, mam wrażenie, że tego samego kolesia. Ale jedna rzecz, która jej bardzo, bardzo brakuje, to jest klimat komiksu, bo wydaje mi się, że cutscenki tym razem będą już na engine gry. Przynajmniej to, co pokazują w zwiastunie, sugeruje coś takiego.
Zresztą w ogóle, zresztą design postaci jest tak, mi się też z czym kojarzy w tej chwili ten Max w trójce. Trochę z tym, jak wyglądał bohater tego Splinter Cella któregoś. Też łysy w jakiś tam taki...
A, nie, był tam, gdzie poszedł do więzienia.
Tak, tak, Conviction.
No, więc także łysość, jest nawet scena golenia w zwiastunie. Ponoć wszystkie sceny pokazane w zwiastunie są na engine gry, który, no nie powiem, żeby jakoś powalały, ale zdecydowanie wygląda to dobrze. I klimat Max Payne'a chyba pozostanie, z tym, że zmieniają się całkowicie realia, bo trafiamy w jakieś takie klimaty trochę Miami. Coś jak GTA Vice City.
Nie.
Nie bardzo? W ogóle?
Nie, nawet nie pamiętam, nawet nie pamiętam, czy grałem w dwójkę.
Wow, dwójka była świetna. Mi się bardziej podobała dwójka od jedynki, dużo bardziej. Naprawdę dobra gra.
Pamiętam z jedynki, że miałem do masztu z rakietnicy czy do jakiejś liny.
Tak, było coś takiego. Ale to polecam ci dwójkę, bo to mam wrażenie, że ciągle będzie się trzymała niezła gra.
Sprawdzę, bo już nie pamiętam. Możliwe, że grałem.
No nic, no to odsyłamy chyba wszystkich do zwiastunu, bo nie ma więcej co o tym powiedzieć. Trochę będzie brakowało klimatu Nowego Jorku chyba, bo to jednak było nieodłączną częścią serii.
No i tak, i tak. A, jeśli chodzi o gry, to wyszedł te... z Warhammera 40 tysięcy o Space Marine.
Space Marine, tak. Ponoć jest całkiem spoko. Takie chodzą opinie.
Ale bez przesady. Podobno mamy multi, ale... nie gra, w którą bym zainwestował. Zwłaszcza, że to są tak trochę jakby Gearsy dla ubogich. Albo zrobione przez ubogich z brakiem pomysłu na, wiesz, na zmianę designu troszeczkę, bo ten nie wiem, trochę już zmęczony jestem tym designem.
No ale
40 tysięcy.
Ale oni byli pierwsi.
Ja wiem, że byli pierwsi, ale postacie w StarCraftie się zmieniają. To nie jest tak, że ma dokładnie tak samo jak w pierwszej części. A ci wyglądają dokładnie tak samo jak te figurki. I trochę to nawet to tak widziałem. To... Mhm. Chodzi o twarze. No więc trochę. Chyba wolałbym zagrać w Gearsy.
Stary, ale wiesz, jaką miał być armię fanów oburzonych, gdyby zmienili coś w designie tych postaci? Nie ma bata.
Straszne.
Słuchaj, musimy to kończyć chyba na dzisiaj, bo Skype nam naprawdę płata figle i ja już cię prawie nie słyszę, także najlepiej będzie, jak zakończymy. I temat kucyków zostawimy sobie na inny dzień.
Dobrze.
Może wystartuje sezon drugi i będziemy wiedzieć coś więcej, bo ja widziałem tylko sezon pierwszy i szczerze mówiąc, to nie wciągnęło mnie to tak, jak się spodziewałem, że mnie wciągnie. I tą złowrogą ciszą kończymy dzisiejszy odcinek Swing. Dziękujemy za uwagę. Ja nazywałem się Konrad Okoński, raz ze mną był w studiu...
Miara.
Dokładnie. Nasza strona to, przypominam, swing-podcast.blogspot.com. Tam znajdziecie archiwalne odcinki. Byłoby ich 119, tylko że część z nich jest w tym momencie usunięta i będzie wrzucona w zipie niedługo. Te pierwsze odcinki, jako że nikt chyba już ich nie ściąga. Michała znajdziecie na stronie infidel-art.com, mnie na cocoart.net. Nasze Twittery to Konrad_Koko i Araivein. W przypadku Michała to nie jest takie proste do wymówienia wcale.
Niewiara pisane od tyłu.
Tak, bardzo cool.
Bardzo oryginalne.
Znajdziecie nas na Facebooku, na wszelkich portalach społecznościowych, jeśli macie ochotę, jeśli nie, trudno. I do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję, do usłyszenia. Aha, i zobaczenia na MFK, prawda?
Kiedy jest to MFK?
MFK jest na przełomie września i października.
No to tak.
Tak, także zobaczycie nas tam, prawdopodobnie na pewno na afterparty, bo ja będę iść dużo na deskorolce w tym roku. I do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa, pożegnaj się Michał.
Pa pa. Że jak się nazywa reżyser kowbojów? No, jak on się nazywa?
George Washington.
Tak.
Strzelałem.